Nie miałem powiedzieć wam o czym innym.
Jak zwykle.
Jak zwykle zresztą. Ale przeczytałem sobie Ewangelię, tą, która jest przypada na jutro. I sobie powiedziałem, nie, właśnie powiem właśnie o tym. Chodzi o to, że bardzo często ludzie przyjeżdżają do klasztoru, ale myślę też, że jest to pierwszy impuls, dla którego też zaczynają medytację, po to, żeby się wyciszyć. Jak spotykam czasem ludzi, to się pytam tutaj właśnie, po co przyjechałeś do klasztoru? No wiecie, jest tak wyciszyć się trochę, takie dystansu nabrać do tego świata, ten świat taki hałaśliwy i w ogóle. I rzeczywiście to jest tak, że jest to duża potrzeba. Często jednak to się kończy tym, że rzeczywiście przyjeżdżam sobie na piątek, sobota, niedziela. Nic tu nie mówię, nie za bardzo mnie kto zagaduje. Okoliczności sprzyjają. Telewizora w pokoju nie ma. Więc chcąc, nie chcąc, no nieco się wyciszę. Z tym, że wyjeżdżam w tą niedzielę, w poniedziałek jeszcze jakoś tam funkcjonuję na tym załadowanym akumulatorze. A później już wracam do tak zwanej normalności, czyli w następny piątek znowu by mi się przydało jakieś wyciszenie. I pytanie moje brzmi, czemu tak? Czemu ta nasza przerwa, którą sobie fundujemy co jakiś czas, żeby się wyciszyć, czemu ona działa na tak krótko? Czemu ona nie przynosi jakichś stałych owoców? To samo jest z praktyką medytacji. Siadasz i po pół roku mąż ci mówi, ty czaśniesz drzwiami, on ci mówi, no i co ci ta medytacja daje? No i co ci daje ta medytacja? Tak medytujesz niby wielce, a drzwiami czasnąć też umiesz. Tak jak było dawniej, tak i teraz jest i to nic nie daje. I ty idziesz do kuchni i mówisz, no kurka, no rzeczywiście ma rację. No rzeczywiście ma rację, pół roku siedzenia na nic, bo i tak czasnąłem tymi drzwiami, tak. Jedna z takich trudności, wydaje mi się, jest trochę błędne podejście do tego, czym jest wyciszenie. Jeśli milczenie w ogóle uznajemy za brak mówienia, za zaprzestanie mówienia, za zaprzestanie komunikacji, to już robimy to negatywnie. Czyli jak przyjeżdżacie na sesję, są niesamowici ludzie, przyjeżdżają z całej Polski w różnym wieku, bardzo interesujący. Mają ciekawe na pewno różne pomysły i doświadczenia. Warto by było z nimi porozmawiać. A tu Maksymilian wam mówi na wstępie, że nie będziecie mówić do niedzieli. No nie, na człowieku, no, tylko nie to. No przecież nawet nie będę wiedział, jak się nazywają. No i co wyjadę? I nic, no. No nawet nie będę wiedział, skąd przyjechali, ani nic. No może się dowiem później ceremonii koła. Dlatego, że cały czas to jest podejście takie, że podstawą komunikacji jest słowo albo gest. Jeśli ja się do kogoś nie odezwę lub nie wykonam jakiegoś gestu w jego stronę, to nie mogę z nim wejść w żadną relację. Trudno. Pozbawiasz nas podstawowych relacji, jakie są możliwe, nic mu nie przekażę i on także mi nic nie przekaże, nic się nie dowiem. Też takie nasze podejście do samego wyciszenia jest takie, że po prostu zrobić sobie co jakiś czas przerwę w nadawaniu. Żeby się wyciszyć. To jest trochę tak, jakby wyłączyć telewizor. Jak wyłączysz telewizor, to on już nie nadaje, nie ma szans. Ale niestety moje pytanie brzmi, czy milczenie jest przestaniem nadawania? Czy milczenie, czy wejście w ciszę jest tylko zaprzestanie mówienia. Czy w milczeniu i ciszy chodzi tylko o taką przerwę? Tak, dla tak zwanego zdrowia psychicznego, jak mówią niektórzy. Żeby nie zwariować całkowicie, to trochę sobie pomilczę. Myślę, że ta chęć tego, żeby się wyłączyć na chwilę, jest bardzo silna i dlatego właśnie szukamy takich miejsc jak klasztor czy działka za miastem, gdzie można na chwilę po prostu tak odsapnąć. To rzeczywiście jest tak, fundujemy sobie tą przerwę. Jednak, kiedy cały czas jest to podejście tylko na zasadzie traktowania to jako przerwy, a także jako w takim podejściu negatywnym, że ja teraz nie będę mówił, żeby złapać równowagę, to jest to trochę takie tylko ślizganie się po powierzchni. I dlatego to owocuje często tym, że ta złapana równowaga bardzo szybko jest wytrącona. Wystarczy jeden dzień czy dwa i już jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I sobie zastanawiasz się, po co człowieku? Pierwszym takim rzeczą, którą chciałbym wam powiedzieć, to jest to, że człowieka nie można wyłączyć tak jak telewizor. Po prostu jest to niemożliwe. Więc to jest bardzo ważne w podejściu do milczenia, że kiedy zaczynam milczeć, to mam też świadomość tego, że i tak nadaję. Nawet jeśli się nie ruszam, to i tak cały czas nadaję. Cały czas coś ode mnie wypływa i idzie do was, i tak samo coś wypływa od was i idzie do mnie. Przykład tego jest taki prosto z życia, że są takie osoby, z którymi bardzo dobrze nam się przebywa. Tak lubimy sobie z nimi pobyć. No, nawet nic nie mów, tak sobie posiedź tylko trochę ze mną. Już bez żadnego, niczego się nie spodziewamy, żadnego gestu, żadnej przemowy, żadnych pięknych słów, tylko po prostu obecności. Ta obecność powoduje, że się czuję bezpiecznie. Tak, we wspólnocie mam też takich braci, że jak jest rada jakaś albo coś, jak go nie ma, to takie lekkie napięcie się wzbudza we mnie. A jak on się pojawi, to już luz. Nawet jakby nie zabrał w tym temacie w ogóle żadnego głosu, to czuję się bezpiecznie. Jest! Czuję się bezpiecznie. Natomiast są tacy ludzie, którzy po prostu, nawet jak mają tak zwane dni milczenia, to wystarczy, że się pojawi na horyzoncie, a u mnie się pojawia, nie jestem winny, nie jestem winny, nie jestem winny, nie jestem winny. Zniknął. Całe szczęście. A on nic nie zrobił, nic nie powiedział, a po prostu wywołał takie napięcie, że ja od razu się czułem winny, że coś zrobiłem. Teraz szybko rachunek sumienia i źle się czuję. Tak? Albo przechodzi, nawet nie spojrzy, nie powie nic, a już czujesz, jak zaiskrzyło. Nie? I mówisz, coś tu jest. Coś tu jest w tym doświadczeniu, że mimo tego, że on nie wykonuje żadnego gestu, ani nic nie mówi, to jednak coś jest przed słowem i przed gestem. I właśnie do tego prowadzi milczenie. Do tego prowadzi cisza. Coś jest przed tym wszystkim. Coś, co jest przekazywane nie tylko tymi nośnikami werbalnymi i niewerbalnymi, ale coś, co ja nazywam obecnością. I teraz w takim ujęciu, jeśli rzeczywiście milczenie jest traktowane jako przerwa w nadawaniu, to ta równowaga jest zdobywana tylko chwilowo. To jest takie złapanie pionu po to, żebym się znowu odchylił. Bardzo krótko jestem w stanie to utrzymać. Natomiast jeśli mam taką świadomość, że każde moje zatrzymanie, także w ciągu dnia, każde moje milczenie jest powrotem tak naprawdę do czegoś, co jest przed tym wszystkim, co się wydarza, to jest łatwiej mi zaraz powrócić do tej równowagi, którą tak szybko tracę. Jest to pewna podstawowa trudność, dlatego że nam jest trudno w ogóle przebywać ze sobą. To jest coś takiego, że to milczenie nie ogranicza się tylko do tego, że ja zaprzestanę mówić, czy nie będę się ruszał. Ono ma dalsze konsekwencje. Tego, że ja mam poczucie, że jak czegoś nie zrobię w czasie, to mnie rozsadzi chyba. Siedzisz na poczekalni u lekarza. Wszyscy się ruszają. Nikt się nie zatrzyma na 60 sekund. SMS-ki, wszystkie raki wyczytane na plakatach, jakie mają, albo jakie będą mieli, nie? I jak już skończą się dowiadywać, jakie będą raki, to najlepiej jaką pastę kupić, to czytają te ulotki wszystkie. A jak już się skończy, jak już się wyedukował odnośnie wszystkich raków i past do zębów, to wyjdzie sobie na papierosa i wróci z powrotem i patrzy na zegarek, czemu on jeszcze nie wchodzi. I to jest jeden z przykładów. Nie ma takiego osoby, żeby po prostu sobie siadł i byłoby mi dobrze ze sobą samym. Tak samo jak, nie wiem, czy u was w miastach, bo pochodzicie z wielkich miejscowości, to prawdopodobnie to się nie zdarza, ale u nas w Lubinie, w małej mieścińce, jak jest burza, to często nie ma prądu. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak ci wyłączą prąd. Bo co tu robić? Komputer nie działa. Przy takiej świeczuszce to tak za dużo nie naczytam. Chodzić z tą świeczką, no trudno, szczególnie po tych naszych korytarzach. I teraz co tu mam robić? Położyć się, nie zasnę. No konsternacja, no po prostu konsternacja. Jeśli telefon jeszcze coś wytrzyma, no to najczęściej coś tam wysłać, tak? Ale jak, a jak już telefon też nie działa, no to wtedy co robi ze sobą? No po prostu człowieka trafia szlak. Muszę coś zrobić, nie? To jest tak, jak wchodzicie do domu i przypatrzcie sobie, jak wchodzicie do domu na przykład po pracy albo w ogóle wchodzicie do domu. Od razu włącza się taki, co ja mam teraz zrobić? Aha, czyli pranie, tak, to włożę sobie pranie, to wtedy wstawię ekspres, a to teraz, aha, no to tutaj sobie poodkurzam, a tutaj zrobię to i już od razu, tak? O, cały czas jest zaplanowany. Moja siostra ma też tak. Ja jak zawsze lubię z nią przebywać, bo ona rano zawsze zaparza kawę, potem mi mówi wszystko, co będzie robiła przez cały dzień. Ja piję tę kawę, a ona mi tłumaczy po kolei, co będzie robiła przez cały dzień. I myślę, że to jest taki przykład tego, że bardzo często też tak robimy, żeby tylko nie znalazła się tam taka luka, w której mógłbym się nic nie robić. To ma bezpośrednie przełożenie na nasze doświadczenie życia duchowego. Że ja muszę coś tam robić. Ono jest, to moje życie, jeśli jest nie jest wypełnione jakąś moją wewnętrzną aktywnością, no to jest tak, jak z tym zgaszonym światem. No. No nie wiem. Nie wiem, co tu teraz. Nie? Tymczasem jest coś takiego, że jeśli nie mam tego kontaktu ze sobą samym na tym głębszym poziomie obecności, tego, że mnie zgaszone światło, czy poczekalnia u lekarza, czy dworzec kolejowy, czy cokolwiek innego nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, jeśli nie ma tej komunikacji na tym poziomie obecności, to każde słowo i gest są niespójne. One są czasami puste nawet. No cóż z tego, że ktoś będzie mówił, chłopak mówi dziewczynie, że ją kocha, jak nigdy go nie ma. Ciągle jest czymś zajęty. Ciągle ma ważne zajęcia. Tak? Co z tego, że dziewczyna będzie mówiła chłopakowi, że go kocha, nawet mu kupi skarpetki pod choinkę, ale nie ma jej. Ona wiecznie jest zajęta. Nawet jeśli jest, to myślami jest gdzie indziej, jest nieobecna. No to w pewnym momencie sam stwierdzasz, że to te słowa nic nie znaczą. Z tej komunikacji, która nie wypływa z tej obecności, z głębi, tam nie komunikuje nic w zasadzie. Mówię. I to jest też takie doświadczenie naszych sesji medytacyjnych. Kiedy przyjeżdżasz, siadasz w medytacji i mijasz się na korytarzu i zrywasz agrest razem z innymi i nic się nie odzywasz. I wyjeżdżasz z takim poczuciem, że jesteś w relacji z każdym. Nawet jeśli nie pamiętasz, ani nie znasz tego ich z imienia i nazwiska. To jest wejście na taki poziom, gdzie nie chodzi o poznanie takie, cześć, co słychać, jak się masz, po co ty przyjechałeś pomedytować. No ja też, widzisz, się dobrze składa, to pomedytujemy razem. Tylko wchodzisz na taki poziom, inny poziom. Poziom obecności. Czegoś, co jest bardzo ważne. Pokazuje to, że po prostu nie jesteśmy samotną wyspą. Że oddziałujemy na siebie nawzajem. Ja to często powtarzam, że to, żeby sobie to uświadomić, że dopóki masz, wsiadasz do medytacji z takim nastawieniem, że to jest moja praktyka, tylko moja i nikomu nic do tego, to jeszcze jest za mało. Dopiero jak siądziesz i masz poczucie, że siadasz z całym wszechświatem w tym samym momencie, to dopiero wtedy zaczyna się coś, co jest bardzo ważne. Ta świadomość, że to nie jest tylko moje. Że ja jestem tylko częścią. Ja jestem tylko małą częścią całości. Jeśli nie widzę siebie też w tym procesie słów i gestów jako jeden w całości, to żadna komunikacja jest niewystarczająca. Każda komunikacja jest niewystarczająca. To jest ta jedność w sobie jest też od razu od rozpoznaniem tej jedności z innymi. Że nie ma różnicy. Że to jest wtedy to doświadczenie nasze medytacji w ruchu. W tej medytacji w ruchu nie chodzimy w kółko tylko dlatego, że nie idziemy do jakiegoś określonego celu, który by nas mógł zdeterminować, żebyśmy przestali być w drodze. Ale idziemy w kółku, w kręgu, dlatego że idąc w kręgu nikt nie jest pierwszy, nikt nie jest ostatni. Pierwszy by miał przekichane. by się uwiesili na nim i teraz jak źle postawi nogę, to wszyscy za nim lecą, tak? I potem jak już upadną, to oczepią się i pokażą jego wina. Nie moja, ja szedłem za nim, to nie moja wina jest. Tak? Ostatni też ma przekichane. Bo jakby biedak zasłabł na tej drodze, to nawet nie zauważam, że leży. Już pójdą 5 km dalej, a on tam się przewrócił. Tymczasem, kiedy idziemy w kręgu, nikt nie jest pierwszy, nikt nie jest ostatni. Z jednoczesną świadomością, że zawsze jest ktoś przede mną i zawsze jest ktoś za mną. Czyli nigdy nie jest tak, że moje bycie w drodze jest czymś takim samotnym totalnie, że ja nie mam nic przed sobą i nie mam nic za sobą. Przed sobą masz zawsze tych, którzy kroczą przed tobą, czy byli też w wiekach przed tobą na tej samej drodze. I za sobą masz też ludzi, którzy idą. Ale zobaczcie, jest też jeszcze jedna rzecz w tym bardzo ważna, że jest przestrzeń pomiędzy nami. Ta przestrzeń, którą zachowujemy, kiedy mówię, stańmy w równych, mniej więcej w równych odstępach od siebie, to właśnie mówię o tym, żeby zrobić taką przestrzeń. To znaczy, żeby w tej komunikacji też zostawić przestrzeń na tą obecność drugiego. Że to nie jest tak, że ja kładę sobie stopę i teraz kontempluję krok, wszyscy na mnie wiszą na plecach, ale ja teraz się nie ruszam, bo ja właśnie muszą wszyscy poczekać, bo ja teraz jestem na tym etapie. No muszę uszanować rytm każdego. Jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu, musi dać większy krok. Jeśli ktoś potrzebuje mniej, mniej. Ale żeby zachować tą przestrzeń, uszanować tą przestrzeń inności bycia tego drugiego, który jest przede mną i za mną. Zobaczcie, że to ma bezpośrednie przełożenie na nasze życie. Jeśli tak zaczynam funkcjonować, to ta medytacja uczy mnie, jak mam funkcjonować, żeby z jednej strony mieć poczucie, że jestem z innymi, a z drugiej strony pozwolić, by być im sobą na tej drodze. Żeby on sobie kroczył tak, jak chce, a nie jak ja mu tutaj mu wyznaczę. Tylko niech sobie idzie w swoim rytmie, w rytmie swojego oddechu. Tak? Jak ma taki rytm, to niech sobie idzie tak. Żeby mu też pozwolić na trochę na dziwactwo takie lekkie. Dziwactwo jest zdrowe w życiu. Musi każdy mieć trochę takiego dziwactwa. I na to też trzeba pozwolić. Bo właśnie po to zachowujemy tą przestrzeń pomiędzy sobą. Między jedną osobą a drugą. Kiedy szanuję z jednoczesną świadomością, że ja jestem z tą osobą w drodze, razem, szanuję jej odrębność, szanuję jej obecność. Nie wkradam się tam, nie wciskam na nią, nie skracam dystansu, pozostawiam ją sobie z takim poczuciem bycia razem. To jest też odkrywanie za każdym razem, kiedy stawiasz tą stopę tej obecności, z której wszyscy wyrastamy. Tej obecności przez duże O. Sam z siebie nie masz tej iskierki życia w sobie. Jakbyś tam sobie te żyły wywalił na zewnątrz i sprawdzał to wszystko, no nie znajdziesz. No nie znajdziesz. Tam jest, to jest tak jak słońce i witraż. Kiedy słońce pada przez witraż, to widzisz niesamowitą rzecz. Ale gdybyś chciał wyciągnąć ten witraż, zanieść do domu i szukać w nim źródła światła, to nic nie znajdziesz poza zdrapaną farbą. To samo jest z człowiekiem. Jeśli patrzysz na niego, to widzisz niesamowitą rzecz. Ale on sam z siebie nie świeci. On tylko przekazuje coś, co jest nie od niego. Dlatego to jest odkrycie tej obecności przez duże O, z której każdy wyrasta. Kiedy kładę tą stopę, to jest właśnie ten moment tej jedności i powrotu do tej obecności przez duże O. Z tą pełną świadomością obecności w sobie i z innymi na tej samej drodze. I to jest bardzo ważne. Ja sobie pomyślałem, że dużo wam będę mówił o medytacji w ruchu, bo to jest bardzo ważna praktyka. Ona niesamowicie dużo rzeczy uczy. Uczy na przykład tego, że milczenie, czy ten powrót do obecności pokazuje nam też, kim jesteśmy. A pierwszym takim rzeczą, która nam pokazuje, to jest zniecierpliwienie. Jednym z pierwszych rzeczy, która się pojawia, nie wiem czy u was, ale u mnie tak jest. Pierwszą rzeczą, która się we mnie pojawia w medytacji, to jest takie wnerwienie wewnętrzne. Szybciej. Połóż ten krok szybciej. Albo taki moment, że kładziesz już raz, ok, drugi, trzeci, piąty, a potem się zastanawiasz, no daleko jeszcze. No to daleko jeszcze, czy nie? To będzie dzwonić, czy nie będzie dzwonić? To dojdziemy do tego dywanu, czy nie dojdziemy? Nie? A jak przekroczymy dywan, no kurde, coś chyba zaspała. I będziemy tak chodzić, może teraz w kółko, tak? No to już masz ochotę sobie puścić. Przychodzi to zniecierpliwienie, takie, które ci mówi o tym, że po prostu no dość. Że szybciej, tak? Że zaczynam, chcę zakombinować po swojemu. I to zniecierpliwienie to jest też taki powrót do obecności, że jak to widzę, to musisz wytrzymać, uśmiechnąć się do tego. Dzień dobry, zniecierpliwienie, witamy i kładziesz stopę. I kładziesz następną. I spokojnie wytrzymujesz ten czas. O tym wytrzymaniu będę starał się wam powiedzieć wieczorem. O tym, to jest bardzo ważne doświadczenie w życiu duchowym, żeby wytrzymać. Myślę, że jedno z trudniejszych. Bo my byśmy chcieli wszystko przyspieszyć. Od razu już jakoś tak konkret, proszę ojca. 5 lat czy 6 mam siedzieć tak. Konkret, a nie, że tak siedzieć i nie wiadomo do kiedy. No coś musi się, jakiś konkret, jakiś plan musi być, tak? Certyfikat dostanę? Że przeszedłem drogę, czy nie dostanę? Bo jak nie dostanę, to się nie ma co tutaj w ogóle uczyć. Właśnie, a to jest ten moment, kiedy stawiam stopę i nie myślę o następnym kroku. Nie myślę o żadnym punkcie przede mną. Nie myślę o żadnym punkcie za mną. Jest tylko ten krok. I to jest właśnie ten punkt, w którym jestem. Ten powrót do obecności pokazuje mi też ten punkt, w którym ja teraz jestem. Z takim pełnym szacunkiem tego, co jest. To jest bardzo ważne. Dlatego, że słuchajcie, no niesamowicie to jest, jak człowiek na przykład odkrywa w swoim życiu medytację. Mówi, wow! To jest niesamowite. Tylko sobie zaraz przychodzi taka refleksja, mówisz, ja pierniczę, ale mam tutaj na przykład, załóżmy, 32 lata i dopiero teraz to odkryłem? 32 lata zmarnowane. No nie, no to teraz jak będę siedział 2 razy dziennie po godzinie, to przyspieszę. Nadrobię ten czas stracony. No nic już człowieku nie nadrobisz. Choćbyś nawet siedział po 5 godzin dziennie, to już nic nie nadrobisz. No i właśnie to jest ten moment, żeby uszanować punkt, w którym jestem. Jak masz 50 lat i odkryłeś medytację, to jest twój czas. Jak masz 12 lat i odkryłeś medytację, to jest twój czas. Jak odkryłeś ją w przedszkolu, to jest twój czas. Nie, żeby się nie porównywać. Każdy ma swoje tempo. Wszyscy idą razem, ale każdy ma swoje tempo. Jeden dostaje szybciej, drugi później. Nieważne. Ten moment, w którym kładę stopę, to jest ten moment, w którym też przyjmuję ten punkt, w którym jestem. Z całymi konsekwencjami. Że to jest właśnie teraz. A nie później, ani nie wcześniej. Właśnie teraz. I teraz się dokonuje to, co się dokonuje. Zobaczcie, że ta medytacja w ruchu uczy nas też tego, żeby akceptować to, co jest. To, co jest też wewnętrznie. Jak praktykujemy w czasie pracy, to żeby tam nie było nic pomiędzy mną a pracą. Tam, żeby pozwolić, żeby to się wydarzało. Żeby mógł pozwolić, żeby się poprowadzić temu, żeby mógł pozwolić, żeby to doświadczać. No to jest, uczymy się tego dlatego, żeby to bezpośrednio przełożyć na to, co się dzieje w środku. Żeby pozwolić tym rzeczom się wydarzyć. Kiedy stawiam ten krok, a tam jest zniechęcenie, to jest zniechęcenie. Nie? Nie mówię sobie, nie, cofnę, poczekam, aż będę miał lepszy nastrój, to wtedy postawię ten krok. No nie, bo właśnie go masz położyć w takim stanie, w jakim jesteś. To tam nic się nie dzieje tak, że jest trochę taka rzecz, w której też jesteśmy wychowani, że uczy się nas, żeby się obwiniać za to, co się wydarza w środku. No właśnie a propos tych czasnięcia tych drzwi. Nie? Reakcja, powszechna reakcja jest taka, że medytujesz i to nic nie daje, bo czaskasz drzwiami. Bo się zdenerwowałeś. No cholera jasna, no mam prawo, żeby się zdenerwować. No ja jestem człowiekiem. Mam prawo, żeby się zdenerwować. To droga życia duchowego nie wyrzuca wszystkich naszych uczuć i czyni z nas takiego bezrozumnego i bezemocjonalnego robota. To, że się pojawia jakaś emocja czy uczucie, to ja muszę mu pozwolić się pojawić, bo ono po coś przyszło. ono coś mi przyszło zakomunikować. Oczywiście problem polega na tym, że najczęściej działamy impulsywnie i już nie pozwalamy poprzebywać trochę ze sobą, tylko od razu czasnym drzwiami. Nie? A jakbym sobie przyjrzał się temu, my tu ostatnio żeśmy z braćmi słuchali takich konferencji, świetnych zresztą, o takich trudnych emocjach, które się pojawiają. I teraz jest taki hit u nas w klasztorze. Jak się ktoś zdenerwuje, to wszyscy przychodzimy i dzień dobry, witaj agresjo matko naszej wspólnoty. Jak się ktoś zdenerwuje, to witaj, witaj agresjo, dzień dobry matko naszej wspólnoty.
Patronko.
Nie, nawet nie patronko, to jest matka naszej wspólnoty. Ona, bo agresja na przykład, ona przychodzi po to, żeby coś wydobyć, jakąś siłę życiową. Bez agresji człowiek się nie może rozwijać. Ona przychodzi po to, żeby mi coś zakomunikować. Albo mówić mi, Maksymilian, broń się, bo cię chcą zaatakować. Albo mi przychodzi powiedzieć, no rozwij się, człowieku. No. Jeśli przychodzi ci w nerw przed egzaminem, to nie dlatego, że samochody krzywo jeżdżą w Warszawie i cię denerwują, tylko dlatego, żeby ci dać siłę do tego, żeby zdać egzamin. Jeśli będziesz rzucał piomidrami w te samochody na ulicy, bo one krzywo jeżdżą, no to stracisz energię nie w tym, o co chodzi. Więc tu jest bardzo ważne, że kiedy stawiam tą stopę, akceptuję ten stan, w którym jestem. Niezależnie jaki jest. Nie, to nie jest tak, że praktykuję to tylko wtedy, kiedy się dobrze czuję, mam świetny humor, nie boli mnie głowa, nie jestem zmęczony. W ogóle mam same pozytywne emocje, to wtedy jest super. A jak mam negatywne, to raczej nie. Poczekamy, przejdzie, to dopiero zaczniemy. To nie. Za każdym razem jesteś sobą. Powrót do obecności jest też pozwoleniem na to, żeby się to wydarzało. Im bardziej się pozwalasz temu, żeby się wydarzało, tym bardziej to ci komunikuje, po co przyszło. Jeśli przychodzi takie coś, to po coś to przyszło. A mówimy tak sobie właśnie, dzień dobry, witaj, agresjo matko naszej wspólnoty, że kiedy się pojawia to we wspólnocie, to się pojawia jako siła życiowa. To dobrze, że się pokłócą. Jak się bracia nie pokłócą, to nie jest dobrze. Nie? Czasami się muszą spiąć, bo coś z tego wyjdzie. A ta ja wychodziła jak takie baranki, tak, tak, dzięki, nie, przepraszam, do widzenia. No to nie by się to tak, teatr kukiełkowy by był. Kaptury tylko powsadzać, tak, tak, oczywiście, oczywiście, jasne. I niestety trochę ten teatr kukiełkowy mamy tak, na co dzień jesteśmy tak zaprogramowani, że tak myślimy, nie? Że duchowy to jest właśnie taka kukiełka. Tak, tak, nie, nie, owszem, dziękuję, przepraszam. No nie ma tam już nic. No a tam jest wulkan. Tam, ten wulkan musi cały czas się grzać. On musi tam wybuchać co jakiś czas. Bo inaczej to tam nie ma siły. Nie ma, tam się nic nie zadzieje. To jest właśnie to, że kiedy powracam do tej obecności, właśnie w praktyce milczenia między innymi, kiedy zaczynam przebywać ze sobą, to jest mi dobrze z tym. To ja nie czuję się zakłopotany, jak się pojawia jakaś emocja we mnie, albo jakieś zniechęcenie, to wiem, że to się pojawia. Czasami to jest trudne, czasami to trzeba wytrzymać, czasami trochę trzeba z tym pochodzić, czasami to trzeba wyraźnie zakomunikować, nie? Bo to nie jest wcale tak, że jak przychodzę i czasnę drzwiami, to wcale nie musi oznaczać, że ktoś w tym pokoju jest winny temu, bo akurat pies mnie pogonił na ulicy i teraz jestem cały zestresowany i mnie się czasło tymi drzwiami. No. I tyle. No nikt tu nie jest winny od tego. Nie? A oni już, czaskasz na pewno to, a owo, a dziesiąte, no to ja na nich i już kłótnia gwarantowana, nie? To czasami trzeba po prostu wyraźnie zakomunikować, że to nie jest wasza wina, jestem wnerwiony, ale musicie to wytrzymać. Kiedy wracam też do tej obecności, do tego przebywania ze sobą, to także rozumiem, że inni przeżywają podobnie. Zobaczcie, ja często mówię o tym, co ja czuję, bo ja wiem, że wy tak też czujecie. To nie jest żadna nowość. To ja nie odkrywam kosmosu, tylko to po prostu tak jest, nie? Że też macie ten nerw taki, jak chcecie. Że to nie tylko ja mówię, nie? Że też macie to zniecierpliwienie takie, nie? Że to przychodzi. Że macie czasami super taki, że w ogóle byście chodzili i im wolniej, tym lepiej, a czasami jest po prostu inaczej. No to jest normalne. Każdy z nas to odczuwa. To jest też takie doświadczenie człowieczeństwa tak naprawdę. Żeby zobaczyć, że życie duchowe jest uczłowieczone tak do końca. Ono nie jest odrealnione całkowicie jakby osobną formą taką właśnie teatru kukiełkowego, tylko jest uczłowieczone. Po to Syn Boży się wcielił, żeby to uczłowieczyć. Żeby to nie było odjechane. tylko żeby to było takie bardzo konkretne. Kiedy wracam też do tej obecności też, kiedy kładę tą stopę i wracam do tej obecności przez duże O, to mam też świadomość, że wszyscy wychodzą z tej samej obecności. Ona jest niezmienna. W psalmie, zobaczycie, jest taki jeden psalm, może akurat na was trafi teraz, nie wiem. Ten, który jest, brzmi jego imię. I ten, który jest, jest dużymi takimi drukowanymi literami napisany. Ten, który jest, to jest niezmienny. On cały czas jest. Ten powrót oznacza powrót do tego, który jest. Zobaczcie, to się dokonuje cały czas. Za każdym razem, kiedy siadasz na poduszce i robisz wdech i wracasz, to jest wejście do tej obecności. To jest od razu. To się nie dokonuje za 5 lat, za 10. To się teraz dokonuje. Kiedy jedziesz tramwajem, siedzisz w parku i wracasz do obecności, to się dokonuje teraz. Masz taką pełną świadomość, poczekalni u lekarza nawet się to dokonuje. Nawet tam. I w innych miejscach, na dworcu, wszędzie. W każdej chwili, kiedy tylko wracasz od razu do tej samej obecności. Dla mnie to jest taka niesamowita radość. Bo mnie się od razu budzi taki uśmiech, taki, że po prostu... Że wiem, że nie jestem sam w tym. Nawet jakby cokolwiek się działo, to wiem, że nie jestem sam. I mi jest dobrze tak. No nie muszę nic robić tam specjalnie. Czytać o wszystkich rakach, które mam, albo będę miał, albo jeszcze inne rzeczy. Druga rzecz w tej praktyce milczenia jest też taka bardzo ważna. Ja tu już kiedyś mówiłem o tym, ale chcę to jeszcze raz powiedzieć. Że oczywiście jest ten aspekt negatywny, takiego oczyszczenia przez milczenie. I zresztą każdy z nas to odczuwa. Kiedy przestajesz mówić, zatrzymujesz ciało w bezruchu, kiedy pozwalasz, żeby cisza cię ogarniała, to czasami jest trudno, bo tam pojawiają się różne rzeczy, potworki, ciemne strony i inne rzeczy. Trudno nam czasami to zaakceptować i to rzeczywiście wchodzi się w takie oczyszczenie. Ale milczenie jest też takim pielęgnowaniem. Brat Daniel u nas podlewa pomidory zawsze. I ja sobie nieraz lubię obserwować, jak on idzie z tą konewką i to podlewa. I sobie myślę, że to jest praktyka milczenia. Kiedy podlewasz to, co zostało zasiane. Żeby pozwolić, żeby to wyrosło. Nie? Żeby dać temu czas. To jest ten moment właśnie, dać temu czas. To jest ten moment. No jakby tak byśmy posiali te wszystkie rzeczy, i przyjechalibyście na przykład na sesję, a ja bym was wziął do ogrodu, rozgrzebał tą ziemię i powiedział, zobaczcie, jakie piękne żeśmy tu posadzili. Posialiśmy takie piękne i zakopał i następna grupa i znowu odkopał. No to przecież to nie ma szans, żeby tam w ogóle cokolwiek wyrosło z tego. Zostanie ziarno tak, jak zostało wrzucone, tak to zostanie i nic się tam nie dzieje. A jak to zakopiesz i podlewasz, pozwalasz, żeby to zakiełkowało, to się coś tam urodzi. Nie? To jest właśnie ten moment, w którym masz taką chęć, żeby już mówić. Dlatego na medytacji nie, w sesji medytacji się nie mówi. Właśnie też z tego względu. Rzeczywiście jest taka chęć, żeby się od razu podzielić. Od razu pomóc. I potem człowiek jest taki rozczarowany, bo tłumaczysz, dzielisz się, jesteś cały podekscytowany, spocony przy tym wszystkim. I w ogóle mówisz, że medytacja w ogóle wow, i tak żeśmy chodzili tutaj, rozumiesz, i w ogóle te śpiewy i dzwony, no po prostu no rock and roll. Taki, że hej, a on ci się pyta, a mecz będziesz oglądał? Kurka, człowieku, no nie w tą stronę w ogóle. I potem wracasz do siebie, do pokoju, mówisz, nikt mnie na tym świecie nie rozumie. Biedny, pokrzywdzony, no nikt go nie rozumie. Tak chciał wszystkim przekazać, jakie to cudowne rzeczy. No ludzie, ja takie rzeczy doświadczam, a wy tego nie słuchacie w ogóle. W ogóle na to nie reagujecie. No jestem samotny. Chce mi się płakać teraz. I to jest właśnie to nasze doświadczenie. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, że nie, że to jest to rozgrzebywanie ziarna. To jeszcze nie teraz. Jeszcze nie w tym czasie. To musi przejść ten właściwy krok. A tu jest ten moment, w którym chcieliśmy wyprzedzić jeden krok dalej. No nie. Muszę wytrzymać jeszcze ten krok. To nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. Może po euro powiem o tym. Będzie lepsze, mniej będą zainteresowani meczami. Może ktoś mnie w końcu posłucha. Tak? To może być dobry czas. Także też nie ma się co zrażać tym, że to... Ja to widzę we wspólnocie, jak jest. Jak mamy radę i na tej radzie omawiamy różne rzeczy, no czasami nic nie idzie. No po prostu, no ni w 5, ni w 9, nie przejdzie. Za miesiąc to samo, nie ma problemu. No nie ten czas, nie to miejsce, Nie w tym momencie. Chcieliśmy wyprzedzić coś. To, dlatego to jest tak ważne, żeby to milczenie traktować też jako taką pielęgnację. Ja specjalnie używam, bo ja się uczę od Syryjczyków tych wszystkich takich porównań, takich, wiecie, ogrodniczo, tam rolniczo. Bo one są takie bardzo takie ciekawe, nie? Bo jakbym wam powiedział, żebyście milczeli, nic nie mówili, w ogóle dyscyplina musi być i nic nie mówić, to takie, a jak wam powiem, że to jest takie podlewanie ogrodu? Takie pozwolenie, żeby wyrosły te ziarenka, żeby to zakiełkowało. Jak wam powiem, że to jest takie chronienie ciepła wewnętrznego, tak? Takie przebywanie ze sobą, no to inaczej się w ogóle do tego podchodzi, tak luźniej, nie? Tak łatwiej. No bo to nie sztuka się zagłodzić na śmierć w imię życia duchowego. Tylko trzeba to tak łagodnie, właśnie łagodnie. To jest właśnie ten moment, który też poprzez praktykę milczenia nie pozwalam, żeby to ciepło tam we mnie pracowało. Żeby Pan Bóg tam robił to, co ma robić. W taki sposób, jaki chce. Bez przyspieszania. Bez jakiegokolwiek wymuszania czegokolwiek. I to jest jedna z największych trudności na życiu duchowym. Ta anielska cierpliwość do przemić. Że to jeszcze nie teraz, jeszcze ten krok muszę położyć do końca. Dopiero następny krok jest następny, a nie już drepcić. Powoli. Wszystko ma swój czas. To jest, uczysz się tego za każdym razem, przez całe życie. Niezależnie od wielkich wglądów i doświadczeń duchowych, nieważne. Uczysz się tego cały czas. Że po prostu musisz mieć anielską cierpliwość, żeby żeby pozwalać się temu wydarzać. Myślę, że milczenie też uczy, żeby pozwolić się wydarzać tym rzeczom, żeby się ich nie bać. To jest też bardzo ważne. To daje takie zdrowie, żebym posłuchał tego, co się dzieje, że jak mi się coś dzieje, to żebym po prostu posłuchał, nie reagował od razu impulsywnie. U nas ten problem polega na tym, że my ciągle impuls, reakcja. Pojawia się coś, wnerwiłem się, to czas na drzwi. No nie ma czasu, żeby po prostu się przyjrzeć, powiedzieć dzień dobry, witaj agresor. Nie ma czasu, żeby powiedzieć dzień dobry, witaj zniechęcenie. A czemu ty tu przyszłeś do mnie dzisiaj? Czemu mi chcesz powiedzieć? Że zmęczony jestem, czy co mi chcesz powiedzieć? Że lenia chcesz mi tu wprowadzić, co? Więc trochę się przypatrzeć temu. Jak się pojawia jakaś inna radość, na przykład nie wiadomo skąd, nie? Po co tu przyszłaś? Co ty mi tutaj chcesz komunikować? Czego się cieszysz, jak głupi do sera? Widocznie z czegoś to jest, tak? Z czegoś to wypływa. Jak zaczynasz z tym przebywać, dajesz sobie na to czas, to wtedy zaczyna to wszystko nabierać sensu, że po prostu pewne rzeczy trzeba po prostu przejść, nie robić z tego problemu światowego, tylko no tak jest, no mam trudność, no to mam trudność, no. To z tą trudnością trzeba pochodzić. Z tą trudnością trzeba trochę poprzebywać. I to uczy też takiego, to nie znaczy wcale, że w przeżywaniu jest coś lepiej. Absolutnie nie. Jak przychodzi trudny czas, to jest to trudny czas. I nawet jak sobie powiesz, no mam trudny czas, muszę sobie z tym pochodzić, no to będzie ci trudno. To nie jest tak, że sobie tak powiesz i już jest luz bluz i mogę sobie już odetchnąć. Nie. Trudny czas jest trudnym czasem do zmagania. I to trzeba się pozmagać. Czasami on trwa krócej, czasami dłużej, ale to trzeba wytrzymać. Właśnie tak jak w tej medytacji. To muszę wytrzymać. Jak chcę za szybko to wszystko przejść, no to albo to wyprę, albo to w ogóle wyrzucę, zakwestionuję i tak wróci. To jest tak jak z chowaniem trupa w szafie. Przy najbliższej okazji tak ci wyleci. I wtedy się zdziwisz ciężko, co on tu robi. No, jakbyś tam sam żeś go tam wsadził, to co się teraz dziwisz? No? To teraz sobie przypomnij, kiedy żeś go tam wsadził. To jest bardzo ważne. Więc milczenie i cisza nie... Chciałbym, żeby was zachęcić do tego, żebyście nie traktowali to jako przerwę w nadawaniu. Nie ma przerwy. Nie ma przerwy. To jest powrót. Milczenie jest taką bramą do rajskiego ogrodu. Właśnie problem polega na tym, że dochodzisz do bramy i nie przechodzisz dalej. Wyjeżdżasz z Lubinia i stracisz równowagę. Odchylasz się od tej, wracasz do równowagi i znowu się odchylasz. Natomiast to milczenie, kiedy pokaże ci ten ogród obecności, to już wiesz, do czego to prowadzi, że to samo w sobie nie jest celem. Milczenie samo w sobie nie jest celem. Wyciszenie samo w sobie nie jest celem. Ono tylko mi wprowadza mnie do czegoś, co jest głębsze. Co jest jeszcze wcześniejsze. I dopiero wtedy, jak dam się poprowadzić temu, to wtedy rozumiem, że tak naprawdę chodzi o odkrycie źródła. Odkrycie źródła tego, skąd wychodzi słowo, skąd wychodzi gest. Tego, że to wychodzi ze środka, z obecności. I wtedy jest, inaczej się zaczyna funkcjonować. Święty Izaak Syryjczyk pisał, kiedy zmysły będą zamknięte milczeniem, wtedy ujrzysz, jakie skarby posiada w sobie dusza. Kiedy nie tylko przestaniesz mówić, ale pozwolisz, żeby zmysły zostały zamknięte milczeniem, czyli pozwolisz, żeby one zaczął odpoczywać, to wtedy zobaczysz, jakie skarby są w środku. Królestwo Boże jest w was. Tam to jest, tylko to trzeba zobaczyć. No i na koniec wam przeczytam ten mój ulubiony cytat, który krąży ze mną od początku roku chyba. Niektórzy już go słyszeli milion razy. Rodaki na przykład, to już na pewno słyszeli, ale...
Nie wszystkie rodaki.
Rodaki z Krakowa może nie, ale to się przypomina.
Rodaczki piękne.
To jest dialog z Fotika. Gdy drzwi łaźni są ciągle otwarte, szybko ucieka z niej ciepło na zewnątrz. Podobnie i dusza, gdy chce mówić wiele, nawet jeśli wypowiada tylko dobre rzeczy, rozprasza swą pamięć ulatującą przez te drzwi, z których wydostaje się tyle słów. Dlatego zostaje odtąd pozbawiona stosownych pojęć i wystawia bez ładu dla kogo bądź natłok swych myśli. Dobro bowiem zawsze unika gadatliwości i jest dalekie od wszelkich zamętów i złudzeń. Cisza zatem, zachowywana we właściwym czasie, nie jest niczym innym jak matką bardzo mądrych myśli. Cisza we właściwym czasie, żeby nie przegadać, żeby się nie rozminąć z obecnością. Kiedy kładziesz tą stopę medytacji w ruchu, żeby się nie rozminąć z obecnością, żeby nie przegadać tej obecności. Żeby nie rozminąć się z tym działaniem, które Pan Bóg chce zrobić. On chce coś zrobić, a ty mówisz nie. Ja chcę inaczej. Pozwoli, żeby to się zadziało. Tak jak się ma zadziać. Niech się to dzieje. Jeden ksiądz mi kiedyś powiedział, że do Lubinia jest dobrze przyjechać. Bo tu ci dadzą pokój i nikt od ciebie nie chce. Powiedzą ci, gdzie jest kaplica i refektarz i tyle. I mówi, siedzę tu już drugi tydzień, nikt mnie nie zapytał, po co tu jestem. Ja mówię, a proszę księdza, a co to kogo interesuje? No jak ksiądz nie chce opowiadać, no to że my nie będziemy tutaj wywiadu robić. No to niech sobie ksiądz siedzi, jak mu dobrze. No. Nie? To jest też takie uszanowanie, żeby to się wydarzało. Tak, że jak ktoś przyjeżdża i sobie jest i chodzi smutny albo coś i nie prosi o żadne, to się nie wciskać tam. On musi swoje doświadczyć, musi swoje przeżyć. Musi swoje wypłakać, swoje nawkurzać, swoje się nacieszyć. To wszystko się musi wydarzyć. A tak jak się przyjdzie i powie, czemu płaczesz? Nie, płacz, wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze właśnie. Ma rozdarte serce i musi się wypłakać. To są takie właśnie słowa, o, przykład to był słowa, które nic nie znaczą. Bo nie martw się, będzie dobrze. No Boże, będzie. Tylko po prostu, no płaczesz, no to dam ci chusteczkę, masz. To jest wtedy co innego. To jest pozwolenie, żeby zadziało się to, co się ma zadziać. Do tego prowadzi też milczenie. Milczenie prowadzi do tego, żeby się wydarzało, co się ma wydarzyć. Koniec już. Nie będę więcej mówił. Zrobimy medytację w ruchu.